Noe kontra Mabul. Czyta autor, ojciec Adam Czuszel.
Kiedy Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni ziemi, ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki podniebne, bo żałuję, że ich stworzyłem. Tylko Noego Pan darzył życzliwością. Oto dzieje Noego. Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi. W przyjaźni z Bogiem żył Noe. Ziemia uległa skażeniu wobec Boga i napełniła się gwałtem. Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują niegodziwie, rzekł do Noego: postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia przez nich jest pełna gwałtu. Zatem zniszczę ich wraz z ziemią. Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. W tamtych czasach nie było jeszcze Izraela. Syn Noego, Sem, dał początek Semitom, z których wywodzą się Hebrajczycy, a z nich wyodrębnił się Izrael. Żon Danielu nazywa więc Noego świętym poganinem. Jego imię w języku hebrajskim tłumaczy się jako odpocznienie. Noach od nuach, odpoczynek, osiąść. Szczegółowych informacji na temat jego życia, zachowań czy pracy Biblia nie podaje. Zostaje imię, które może nam na temat tego człowieka coś powiedzieć. Można by pójść po żartobliwej linii interpretacyjnej i zasugerować, że Noe lubił wypoczywać. Ale odpoczywać lubią wszyscy, choć nie wszyscy potrafią. A może był tym, który uczynił z wypoczynku sztukę lub był pełen tęsknoty za relaksującą inercją, marzył o dolce farniente na długo przed mieszkańcami Włoch. Odpoczynek nie jest lenistwem, to znaczy nie musi być nim, bo jest konieczny, by normalnie funkcjonować. Sam Bóg odpoczął dnia siódmego po stworzeniu świata. Są czasy i chwile, które wymagają od nas pozostawienia biegu spraw i stanięcia obok jak dyrygent, który słucha muzyków bez ruchu batutą. Jednakże w kontekście odpoczywania dostrzegam pewną dysfunkcję związaną z tym elementem codzienności. Nieumiejętność albo nawet niezdolność do niego. Oczywiście odpoczynek nie zawsze jest nic nierobieniem, czasem to nic nierobienie może zresztą być gorzkie i degenerujące. Jako że kultura miliona bodźców wprawia człowieka w ruch, mam tu na myśli ruch umysłu, który działa chaotycznie, uniemożliwiając prawdziwy odpoczynek. Nie chodzi tylko o ciało, na które czeka mnóstwo relaksujących atrakcji w postaci sportu, saun, masaży i tak nielubianych przez papieża Franciszka kanap, otoman czy wersalek. Swoją drogą można by w Polsce użyć hasła postkrakowsko-światowo-młodzieżowego: wstajemy z wersalki. Francuzi zaś by powiedzieli: wstajemy z szezlongu, i tak mielibyśmy prawdziwą inkulturację słów papieża, choć wersalka, jeśli jest od Wersalu, też przynależy do szykownej francuskiej kultury. O ciało się dba, to pewne w naszych czasach. Można niestety powiedzieć, że ciało i zdrowie stało się głównym bożkiem, idolem. Ale jak odpoczywa umysł? Jak odpoczywa serce? All inclusive na Korfu? Jako remedium na problemy? Troskami jednak obłożone jest nasze serce, a nie tylko czas i przestrzeń, i może okazać się, że otwierasz walizkę w pokoju hotelowym, a problemy wyskakują i mówią: dzień dobry. Próbujesz uciec, ale czy przed samym sobą możesz uciec? Wtedy zostaje bar z napojami typu mózgotrzepy bez limitu. Zresztą picie do odcięcia dla wielu jest odpoczynkiem umysłu. Mam znajomego, który pracuje w jednym z lochów warszawskiego Mordoru na Domaniewskiej. Opowiadał mi ostatnio, że większość jego korpo-koleżkowców tak funkcjonuje. No cóż, odcięcie a odpoczynek to jednak nie to samo. A co z literaturą? Spotkałem kiedyś w Warszawie tak zwanych młodych potentatów prawicowego intelektu, którzy dzięki dobrej zmianie znaleźli zatrudnienie w... Łatwo się domyślić gdzie. Otóż ci, którzy sami się określają jako warszawscy bon vivanci i chyba mają dość wysokie mniemanie o swoich rozumach, wiele czasu spędzają w rozedrganym sercu miasta. Z warszawskim przyjacielem, który zna ich lepiej, zastanawialiśmy się, kiedy ci młodzi intelektualiści mają czas, żeby dorzucać drwa słowa pisanego do pieca umysłu. Nie mam tu na myśli treści z Twittera czy portali internetowych, a może wcale nie mają czasu, bo krążą Uberem z miejsca na miejsce. W Polsce czyta się mało. Tony literatury, makulatury zalegają księgarnie. Coraz trudniej na tym wysypisku znaleźć coś wartościowego, a czasu na lekturę i amatorów lektury coraz mniej. Fajnie opisuje połączenie odpoczynku z czytaniem Andrzej Bobkowski w opowiadaniu Alma. Po sutym obiedzie porozkładaliśmy się w cieniu i zaczęła się wolna, przedsiestowa pogawędka. Wyciągnąłem z plecaka kilka zabranych książek i rozcinałem jedną, dorzucając od czasu do czasu jakieś słowo do ogólnej rozmowy. Enrique zaczął znów ze mnie pokpiwać, że i tu, w tym rajskim otoczeniu, nie mogłem żyć bez zadręczania się książkami. Odpoczywać, obcując z kulturą, odpoczywać czytając, to na pewno bardzo rozwijające. Niestety to sporadycznie występująca forma odpoczynku, coraz powszechniejsze jest nieczytanie i utyskiwanie nad tym. Obecnie bowiem żywimy wręcz niechęć do słowa pisanego. A nawet jeśli zagłębieniu się w literaturę poświęca się kilka chwil, często są to chwile porwane. Nierzadko obserwuję, szczególnie w pociągach, jak ktoś wyjmuje książkę, czyta dwie strony i zasypia albo wyjmuje telefon, a do książki już nie wraca. Inną sprawą jest poziom literatury. Moim zdaniem, zdecydowanie nie eksperta, lecz zwykłego czytacza, odtwórczej, a zarazem paradoksalnie wykorzenionej z dobrej tradycji. Jeden ze znajomych księży, wiedząc, że nie mam internetu w swojej celi i nie oglądam telewizji, zdziwiony zapytał mnie, co w takim razie robię w czasie wolnym i jak odpoczywam. Odpowiedziałem, że czytam książki. Na szczęście ciągle wydaje się dużo dobrej literatury, a każda książka, powieść, opowiadanie czy poezja może być dobrym komentarzem do Biblii. Tego rodzaju konstatacja może nasuwać wniosek o czytaniu utylitarnym, czyli takim, podczas którego nie zatrzymuje się nad dziełem, ale chce je od razu wykorzystać, co bynajmniej się nie dzieje. Zatrzymuje się bowiem nad dziełem, ale staram się je traktować jako ancilla, służącą, podprowadzającą mnie pod sens, pod to, co najważniejsze. Jeśli sztuka staje się jedynie zabawą formą, ekwilibrystyką języka, to przestaje mnie interesować, bo traci swój wymiar metafizyczny. Owszem, sztuka i literatura może być barometrem duchowej skorupy świata, jak pisał o tym ksiądz Szymik, ale może być też zaledwie ładnym ćwierkaniem w pustce, co w zasadzie też wiele mówi o twórcach i o świecie. Tadeusz Gadacz, były PR, a obecnie mąż i filozof, pisał, że droga do mądrości jest naprawdę długa. My zaś żyjemy krótko, by móc nabyć właściwego doświadczenia, a przez to mądrze rozeznawać. Dlatego tak istotną rolę odgrywają dzieła literackie. Dzięki lekturze możemy przeżyć wiele rodzajów egzystencji. Cóż moglibyśmy wiedzieć o miłości, nienawiści, o uczuciach etycznych, gdyby nie zostało to sformułowane przez literaturę? To prawda. Literatura niesamowicie rozwija, wyczula na detale rzeczywistości, umożliwia wnikliwsze obserwacje i uczy opisywać świat. Bogu dzięki za literaturę, jednak chcę z całą mocą złożyć hołd Pismu Świętemu. Trawestując pewnego francuskiego filozofa, co tak naprawdę wiedziałbym o Bogu i człowieku, o miłości i odkupieniu, gdyby nie Biblia? Czym byłaby literatura, gdyby nie słowo wypowiedziane przez Pana i spisane przez natchnionych autorów? Nie wiem, czy Noe czytał. Zapewne nie było jeszcze bibliotek w jego zdegenerowanym świecie, ale na pewno jego serce było słuchające. Serce gotowe przyjąć słowo Boga. Biblia mówi, że w przyjaźni z Bogiem żył Noe. Nie mam dużej ilości przyjaciół, ale wiem, że aby przyjaźń mogła zaistnieć, potrzeba sporo czasu i wielu wypowiedzianych słów. Oczywiście nie bełkotliwych i trywialnych, choć i takie są składnikiem godzin dialogów. Jednak przez to, co banalne, musi przebijać wnętrze odkryte przed przyjacielem. Myślę o jednym takim człowieku i o tym, że z nikim, tak jak z nim, nie mam tylu odniesień do naszej przeszłości, do literatury, do wydarzeń, w których braliśmy udział. Z nikim nie mam tylu wspólnych kodów kulturowych, pojęć, za którymi stoi konkretna historia. Jeśli więc Noe był przyjacielem Boga, to znaczy, że wiele czasu musiał z nim spędzać i wielokrotnie wsłuchiwać się w jego głos, jeszcze nie spisany, ale przecież przemawiający we wnętrzu, przemawiający przez natchnienia i pragnienia. Serce bliskie sercu Boga intuicyjnie poznaje jego pragnienia i plany. Takie serce miał Noe. Abraham Heschel pisał, że to, co charakteryzowało proroków, ludzi bliskich Bogu, słuchających go, większość z ksiąg prorockich rozpoczyna się od zdań typu Słowo Pańskie skierowane do, to uczuciowe doświadczenie będące centralnym punktem pojmowania Boga. Prorok, pisze Heschel, słyszał głos Boga i czuł bicie jego serca. Piękne zdanie. Bardzo mnie ono porusza i przypomina mi świętego Jana, który spoczywał na piersi Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Umiłowany uczeń czuł bicie Bożego serca. Jeśli więc Noe był przyjacielem Boga, a jego imię tłumaczy się jako odpocznienie, to może był tym, w którym Bóg chciał odpoczywać, z którym Bóg odpoczywał? W jego obecności odpoczywał? Myślałeś kiedyś o tym, że możesz być tym, w którym Bóg zechce odpoczywać? Człowiekiem, w którym Bóg przebywa? Przecież jesteś jego świątynią, w której on chce mieszkać i nie chce być w niej nieproszonym gościem, ale przyjacielem, Bogiem bliskim i czułym. On nie jest tylko stwórcą i prawodawcą, ale Emmanuelem, Bogiem z nami. Masz na pewno takie przestrzenie, w których chętnie przebywasz, miejsca, gdzie po prostu odpoczywasz, czujesz się dobrze. Mój brat ma mieszkanie w Toruniu z dużym salonem, z balkonem, z którego można obserwować kamienicę bydgoskiego przedmieścia. Bardzo lubię spędzać tam czas, siedzieć w fotelu, pić kawę i patrzeć na stare zabudowania, które cieszą, w odróżnieniu do architektonicznych potworów ze stali i szkła wznoszonych przez panów deweloperów. Piszę o tym dlatego, że tak jak ty masz swoje miejsca odpoczynku, tak dla Boga upragnionym miejscem odpoczynku jest twoje serce. Dusze sprawiedliwych to właśnie te, w których Bóg chce odpoczywać, w których sercach Bóg czuje się dobrze. Przyjaciel z przyjacielem, będąc razem, odpoczywają. Nie muszą udawać, zważać na to, jak siedzą, czy może nie do końca poprawnie trzymają dłonie na udach, czy rozstaw nóg nie jest aby nieobyczajny. Nie muszą składać rąk jak pogodynka czy polityk po kursie mowy ciała. Przyjaciel w towarzystwie przyjaciela czuje się swobodnie. Gdy przychodzi do ciebie ktoś obcy, to trzeba się nim zająć, ciągnąc czasem na siłę tematy, które być może żadnej ze stron nie interesują. Nad wyraz zaangażowana mimika i całe ciało chcą stworzyć atmosferę wzajemnego zainteresowania, nierzadko przy tym tłumiąc ziewanie. W takich spotkaniach jest wiele napięcia. Mięśnie twarzy zaczynają pobolewać, nadwyrężone uśmiechem nieadekwatnym do uczuć i sytuacji. Z przyjacielem jest inaczej. Chodzisz sobie po domu, czujesz się swobodnie, parzysz sobie herbatę, zaglądasz do lodówki, kroisz palcówkę czy ser, polegujesz na kanapie czy urzędujesz na balkonie. Z przyjacielem i u przyjaciela czujesz się jak u siebie. I w takiej relacji chce być z nami Bóg. W taki sposób chce z nami przebywać Pan, bez napinania się, chce być obecnym, kochającym przyjacielem. Tym, który jest oczekiwany, tym, za którym się tęskni, tym, którego obecności się pragnie. Prostota obecności. W polskim tłumaczeniu Księgi Rodzaju jest napisane: w przyjaźni z Bogiem żył Noe. Ale można to trochę inaczej przetłumaczyć. Z Bogiem chodził Noe. Słowo halach, chodzić, występuje w Biblii wiele razy, między innymi w opisie raju, gdy Bóg chodzi po ogrodzie Eden, spaceruje sobie. Henoch, wielki patriarcha, który został wzięty do nieba, bo może Bóg chciał mieć go jak najszybciej u siebie, takim było razem dobrze, też chodził z Bogiem. Przypominam sobie teksty z głębokiej podstawówki, kiedy chłopcy pytali dziewczęta i na odwrót: będziesz ze mną chodzić? Czy nie jest to ciekawe, że takie słowa charakteryzowały wyjątkową bliskość małych adoratorów? Chodzimy ze sobą za rękę, chodzimy razem na bujaczki. No właśnie, ja chcę tak chodzić z Bogiem. Patrzę na Niego i pytam: Boże, będziesz ze mną chodzić? Brzmi to może niepoważnie, dziecinnie, ale mnie ten motyw przyjaźni, bliskości w prostocie bardzo porusza. Chcę chodzić z Bogiem. Chcę jeździć z Bogiem, chcę z Nim spędzać spacery i pić kawę, siedząc na przyklasztornej ławce. Łapać momenty, wykorzystywać czas, by posyłać Mu moje myśli, pełne tęsknoty za prawdziwym szczęściem i wiecznym spełnieniem. Przypominam sobie, jak kiedyś jechałem samochodem na rekolekcje wielkopostne. Samochód był pożyczony, bo w klasztorze mieliśmy epidemię motoryzacyjną. Jechałem więc 20-paroletnim, prawie że zabytkowym Nissanem Sunny w wersji hatchback, a słońce zachodziło nad drogą S8. Modliłem się różańcem, słuchałem Biblii, słuchałem trochę muzyki, ale w pewnym momencie miałem dość dźwięków, dość mówienia. Wyłączyłem wszystko i do głowy przyszła mi myśl: Boże, chcę podróżować w Twojej obecności. Usiądź obok mnie w fotelu i jedźmy tak, nic nie mówiąc, ale ze świadomością bliskości. I tak jechałem. Jechałem pożyczonym Nissanem Sunny z Bogiem na miejscu pasażera. To była bardzo miła podróż. Prostota. Obcowanie z tym, który jedyny prawdziwie jest, a wtedy i ja mogę prawdziwie być. Nieraz przed snem patrzę na ikonę Jezusa, którą mam przy łóżku, tak by ostatnia twarz, którą widzę, była Jego twarzą. I myślę sobie o tylu zmarnowanych momentach w tym dniu, o tylu bezpłodnych myślach, które nie znalazły swego ujścia w Nim. O rojonych pragnieniach, które od samego zarania były skazane na niezrealizowanie. Czuję, jak moje serce jest głodne Jego obecności, jak bardzo potrzebuję czasu spędzonego z Nim. Moje serce tęskni. Święta tęsknota w nieświętym mnichu. Czyli może trochę mnie uświęca. Tak. Tęsknota za Bogiem, jeśli jest właściwie skanalizowana, jest uświęcająca. Dlatego mam propozycję, albo raczej przedstawiam pragnienie Bożego serca względem Ciebie. Nie bądź tym, który uwięził Boga w kościele czy zamknął Go w rezerwacie modlitw wieczornych. Bo On tam może być niczym dobry dziadziuś w domu pomocy społecznej, z którym od czasu do czasu się zobaczysz. Mam dla Ciebie propozycję, byś nie chodził do Boga, ale chodził z Bogiem, czyli wznosił ku Niemu swoje myśli i pragnienia. Psalm 87 mówi: w Tobie są wszystkie me źródła. To znaczy, że wszelkie pragnienia, jakie trawią moje serce, są związane z Jego świętą obecnością, z przebywaniem z Nim. I w Jego obecności moje serce się uspokaja, zawsze się uspokaja, choćbym nie wiem, jak wzburzony szedł na modlitwę, zawsze wracam uspokojony, wyciszony. Chcę być przyjacielem Boga jak Noe. Nie Jego przedstawicielem handlowym, ale przyjacielem. Nie muszę się Go bać. Bojaźń, o której mówi Biblia, jest lękiem przed obrażeniem, zdradzeniem Jego miłości, a nie paraliżującym strachem. Jezus nie jest dyktatorem. Dyktator ma władzę nieograniczoną, a Jezus ograniczoną. Wiesz, co Go ogranicza? Twoja wolność. Święta Katarzyna ze Sieny usłyszała: stworzyłem Cię bez Ciebie, ale nie zbawię cię bez ciebie. Chodzi o twoją zgodę, zgodę na niego. Proroctwo Izajasza, zapowiadające nadejście Mesjasza, czyli nadejście bliskości Syna Bożego, która zrealizowała się we wcieleniu Jezusa, mówi tak. Albowiem dziecię się nam narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic. Mesjasz przyszedł, a obietnica jego panowania bez granic chyba jednak wciąż się nie zrealizowała. Po lekturze Biblii i wnikliwej obserwacji świata niestety wnioskuję, że historia jest koszmarem, a skala ludzkiej korupcji moralnej jest znacznie większa niż się wielu wydawała. Można nazywać proroków fanatykami prochu i poetami klęski, którzy przepowiadali katastrofy, bo nie umieli przywiązać się do uspokajającej teraźniejszości ani do żadnej przyszłości, ale to nieprawda. Bo teraźniejszość nie daje ukojenia, wręcz przeciwnie, napawa lękiem. Historia jest łańcuchem wojen i zwycięstw, niepoliczonych śmierci i łez, dziwnym połączeniem odrobiny żalu z ogromem strachu. Nasz świat jest przesiąknięty krwią. Czy w takim razie powyższe proroctwo Izajasza jest proroctwem od czapy, proroctwem niespełnionym? Patrząc na nasz świat nakręcony spiralą chciwości i egoizmu, można przekręcić słowa Juliana Apostaty i powiedzieć: Galilejczyku, przegrałeś. Szumne proroctwo zapowiadające nadejście księcia pokoju może wywołać pełen goryczy uśmiech. Zabójstwa, śmierć, wojna. Ale proroctwo się nie myli. To są pozorne porażki. Inwazja Mesjasza nie dotyczy ustrojów czy społeczeństw, ale serc ludzkich. Bo jego panowanie jest wielkie w sercach, które go przyjęły. Ta obietnica pokoju bez granic dotyczy duszy człowieka, która nie stawia barier Panu, nie blokuje go szlabanami. Możesz Bogu wyznaczyć rezerwat w postaci wieczornej modlitwy, a przez resztę dnia o nim nie myśleć, nie szukać go i nie pragnąć.